Nie, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Kolejny odcinek, w którym będę Państwu prezentował materiał niejakiego Pawła Berenta, który zamieścił ten materiał w Forbesie, a przedrukował go Der Onet. I teraz cytuję pod tytuł Przyjaźń bez granic w praktyce. Jak w praktyce wygląda przyjaźń bez granic po 24 lutego 2022 roku? Termin ten jest używany nadal przez stronę rosyjską, natomiast zupełnie zniknął z oficjalnych komunikatów chińskich. Z drugiej strony wymiana handlowa wzrosła w ciągu roku o 29,3%, osiągając wartość 190 miliardów US dollars. Chiny po raz 13 rzędu zostały najważniejszym partnerem handlowym Rosji, jednak Rosja jest dopiero na 10 miejscu dla Chin. Za wzrost odpowiada przede wszystkim zwiększony import ropy, gazu, węgla. Wolumen dostaw surowców energetycznych wzrósł tylko o 8%. Za wzrost wartości handlu odpowiadają przede wszystkim wyższe ceny surowców. Więc tutaj te 29% to jest oczywiste, że właśnie za to odpowiadają wyższe ceny węglowodorów. Wprawdzie w Moskwie Putin i Xi zapowiedzieli zwiększenie eksportu ropy i gazu, znowu jednak jest kilka ale. Rynki europejskie i chińskie są opatrywane z różnych złóż. Przekierowanie surowca przewidzianego dla Europy do Chin wymaga więc gruntownej przebudowy i reorganizacji rosyjskiej infrastruktury gazowej. To o tym mówiłem dawno temu, nic nowego. Pekin wyraził zainteresowanie budową proponowanego przez Moskwę gazociągu Siły Syberii 2. Ten jednak będzie gotów dopiero około 30 roku, a jego przepustowość wyniesie raptem około 30 miliardów metrów sześciennych rocznie. Dla porównania eksport gazu do Europy wynosił 150 do 180 miliardów metrów sześciennych rocznie. Chiny są wyraźnie zainteresowane zwiększeniem importu surowców energetycznych, ale nie mają zamiaru popełniać tego samego błędu co Europa i uzależniać się od jednego dostawcy. Rosyjski wicepremier Andrzej Biełusow chwalił się, że chińskie inwestycje w Rosji wzrosły w pierwszym półroczu zeszłego roku aż o 75%. Jak to wygląda w praktyce? No właśnie. W ciągu ostatnich 10 lat Putin i Xi podpisali blisko 90 porozumień instytutów intencyjnych w sprawie projektów gospodarczych. Liczbę rozpoczętych inwestycji można policzyć na palcach. Skumulowana wartość chińskich inwestycji w Rosji na koniec 2020 roku wynosiła zaledwie 12 miliardów dolarów. To niecałe 10% tego, co Chiny zainwestowały w krajach Unii Europejskiej. Ja sądzę, że to powinniście Państwo zapamiętać, po pierwsze, gaz, który pompowany był do Europy, nie będzie pompowany do Azji, bo nie ma czym. To zupełnie inne złoża, zupełnie inne rurociągi. To nie jest tak, że można przekierować od po prostu z Europy do Chin. Nie da rady. To pierwsza sprawa. Druga sprawa to ilość. Nawet gdy Siły Syberii 2 zostanie... No tutaj jest Berend trochę się zapędził, no bo istnieje jeszcze Siła Syberii 1, o której on nie wspomniał. Ten rurociąg pracuje, wprawdzie nie wiem, czy na pełny gwizdek, bo się tym zupełnie nie interesowałem, ale w pewnym momencie, chyba że 2 lata temu, to on pracował na, to był też na 30 miliardów metrów sześciennych obliczony, a rocznie, a pracował na 8 miliardach, więc to tak, to, no ale powiedzmy sobie, że to jest nie w porządku, że Berend nie potrafi pisać uczciwie, bo nie tylko 30 miliardów metrów sześciennych, ale i poprzednie 30 miliardów. Natomiast do Europy eksport wynosił 150-180 miliardów metrów sześciennych rocznie. Nie wiem, czy tak jest. Tutaj, jako że nie ufam mu nawet na tyle, co brudu z paznokciem, więc pamiętajcie Państwo o tym, że Nord Stream 2 nie został w ogóle oddany do eksploatacji, a tutaj w tych 180 mogło to zostać zawarte, żeby była większa, większa siła rażenia tego, tego, tej kwoty. Więc to, to nie jest, nie, to nie zupełnie tak jest. Natomiast jest, jest wartą, wartą wspomnienia rzeczą, że skumulowana wartość chińskich inwestycji to dla państwa pod koniec 2020 roku będą nasiła zaledwie 12 miliardów dolarów. To jest niecałe 10% tego, co Chiny zainwestowały w krajach Unii Europejskiej. O, Chiny, i teraz cytuję dalej. Chińskie firmy nie kwapią się do wypełnienia luki powstałej w wyniku wyjścia z Rosji zachodnich koncernów. Rosyjski rynek jest zbyt mały, aby narażać się na wtórne sankcje i tracić dostęp do strategicznych rynków takich jak Unia Europejska, USA czy Japonia. A tak by się stało, gdyby, najprawdopodobniej tak by się stało, gdyby Rosjanie, gdyby chińskie firmy weszły na ławą, szeroką ławą na rynek rosyjski. Chciałem zwrócić również uwagę na to, że on pisze o tym, że rosyjski rynek jest zbyt mały, aby narazić się na wtórne sankcje. Także to, to, to powinno państwu dać do myślenia. O, tak bym to ujął, dać do myślenia. A, dobrze. I teraz cytuję dalej. Podtytuł. Jednak coś się zmienia. Przełomem jest wzrost dwustronnych transakcji rozliczanych w juanach. Dotyczy to jednak głównie sprzedaży ropy i gazu, rozliczanej po połowie w rublach i juanach. Paradoksalnie rosyjskie firmy są bardziej zainteresowane rozliczaniem w chińskiej walucie niż chińskie banki. Słyszycie państwo? Wprawdzie Pekin deklaruje chęć przekształcenia w walutę światową, jednak podchodzi do tej sprawy bardzo ostrożnie. Dlatego dla KPH cały czas najważniejszą pozostaje kontrola nad pieniądzem i sektorem finansów. Mimo rosnącego znaczenia w ostatnich latach, juan odpowiada obecnie tylko za 1,5% światowych rezerw. A całkiem niezły wynik juan, jak na nie w pełni wymienialną walutę. I chociaż Rosja deklaruje wsparcie dla przekształcenia juana w światową walutę, to trudno sobie wyobrazić, aby przekonała do tego za, na przykład zantagonizowane z Chinami Indie. A proszę państwa, i tutaj tak, stwierdzenie, że paradoksalnie rosyjskie firmy są bardziej zainteresowane rozliczeniem chińskiej waluty niż chińskie banki, to jest bardzo interesujące, dlatego że ja nigdy nie słyszałem takiej tezy. Pierwszy raz ją słyszę. Oczywiście na wszelki wypadek Berendt nie twierdzi, dlaczego tak jest. No ale to cóż. No i cytuję dalej. Podobnie wygląda pomoc wojskowa. Pekin ogranicza się do sprzedawania kamienizelek kuloodpornych, mundurów, sprzętu łączności i nawigacyjnego, części zamiennych do samolotów i śmigłowców oraz materiałów podwójnego zastosowania istotnych w przemyśle cywilnym i wojskowym. Jeśli do Rosji trafia broń lub amunicja chińskiej produkcji, to w aptekarskich dawkach i przez pośredników. Myślę, że nie trafia w ogóle, ale nawet w aptekarskich dawkach po prostu chińskiemu rządowi to się nie opłaca i na pewno to jest tępione. Również na forum, cytuję, również na forum dyplomatycznym HRL wybiera metody wsparcia, które kosztują jak najmniej. Metody. Chińskie media powielają rosyjską propagandę. Dyplomacja winę za wybuch wojny obarcza Stany Zjednoczone i NATO. Z przedstawieniem swojej propozycji pokojowej Pekin czekał rok. To nie jest żadna propozycja pokojowa, albowiem tytuł właśnie opublikowane 24 lutego tego roku. Stanowisko Chin w sprawie pokojowego rozwiązania kryzysu ukraińskiego to jest stanowisko, to nie jest żadna propozycja pokojowa. To zbiór, i tutaj pisze Berendt, to zbiór ogólnych zasad mówiących o poszanowaniu integralności terytorialnej i humanitarnym prowadzeniu działań. Stanowisko Chin jest obliczone na przedstawienie HRL w korzystnym świetle, zwłaszcza wśród państw globalnego południa. Nie można natomiast odmówić wysłania jednego zdecydowanie pozytywnego sygnału. Pekin wyraził stanowcze i zdecydowanie nie użyciu broni jądrowej. No i cytuję dalej. Stanowisko powtarza praktycznie wszystkie poprzednie stwierdzenia, nie zawiera żadnych konkretów. Chiny wzywają do zawieszenia broni, nie mówią jednak nic, nie mówią jednak na jakich warunkach. Pewne fragmenty, jak wezwanie do porzucenia zimnowojennej mentalności, konfrontacji między blokami, zatrzymania jednostronnych sankcji niezatwierdzonych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, są zdecydowanie korzystne dla Rosji. W przypadku implementacji oznaczałoby to zamrożenie konfliktu, pozostawienie Ukrainy samej sobie. Tak, proszę Państwa, ja uważam, że w tym przypadku Berendt ślizga się po temacie, nie pisze o tym, co jest, jakie są fakty, nie opiera się na faktach. Właśnie na przykład mówi o tym, że Pekin sprzedaje tam kamizelki, inne różne jakieś takie pierdły Rosji, natomiast nie mówi o tym, jakie nastąpiły działania gospodarcze w stosunku do Rosji, wymierzone w stosunku do Rosji przez Chiny. Ten LNG Yamal, o ile dobrze pamiętam, i jeszcze drugi projekt LNG zamrożony również przez Chińczyków, to są rzeczy na miliardy dolarów. To nie jest tak sobie. Więc o tych faktach się nie mówi. O tych faktach Berendt nie mówi. Natomiast on mówi o tym stanowisku Chin w sprawie pokojowego rozwiązania kryzysu ukraińskiego, który nie jest żadnym planem pokojowym, żadną propozycją pokojową, tylko jest stosunkiem Chin do tego, co się dzieje na Ukrainie. Więc tutaj widać to skrzywienie tego Berendta, ale powiedzmy sobie, że nie byłoby źle, gdyby wszyscy mieli takie, tylko takie skrzywienie, jak tenże Berendt. Mili Państwo, kolejny odcinek za nami, ale kolejny odcinek przed nami jeszcze. Zapraszam zatem do kolejnego odcinka i mam nadzieję, że Państwo ze mną zostaniecie. Ukłony, do usłyszenia.